Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Nikodem był wściekły. Ta mańka, która zjawiła się nagle ni z tego, ni z owego. Dawno o niej zapomniał. I w ogóle jakim prawem go się czepia? No oczywiście kocha się i w gruncie dobra dziewczyna, ale to jeszcze nie powód, by łaziła za nim. Jeszcze mnie kiedy skompromituje albo Nini nagada czego, cholera. Postanowił sobie, że jeżeli go jeszcze raz zaczepi, tak ją obsztorcuje, że już więcej się nie ośmieli. W mieszkaniu powietrze było jeszcze przesycone perfumami Niny. Rozebrał się i chciał położyć się do łóżka, gdy przypomniał sobie, że jutro rano Krzepicki wyjeżdża do Koborowa i że musi mu przygotować różne papiery. Pracował dobre pół godziny i kończył właśnie, gdy rozległ się dzwonek telefonu. Podniósł słuchawkę. Telefonował Wareda. Siedzą całą paczką w knajpie i zdecydowali wydzwonić Nikodema. Od czasu przyjazdu pani Niny, skarżył się pułkownik, wcale się nie widzimy. Przyjeżdżaj koniecznie. Dyzma jednak kategorycznie odmówił, był zmęczony i senny. W ogóle nie lubił knajpy. Wypić od czasu do czasu, owszem, ale siedzieć godzinami przy stoliku i zalać się na trupa, nie. Jeżeli dawniej birbantował z Waredą, Ulanickim i innymi, robił to tylko dla nawiązania stosunków. Teraz marzeniem jego, do którego stale powracał, było równe, spokojne życie w Koborowie. Sprawa unieważnienia małżeństwa Niny posuwała się szybko. Największe ułatwienie w niej stwarzał fakt sfałszowania nazwiska przez męża. Resztę robiły pieniądze, a tych obecnie Dyzmie nie brakowało. Dni upływały jeden za drugim, nie przynosząc ważniejszych zdarzeń. Nieobecność Krzepickiego dała się jednak odczuwać Nikodemowi na każdym kroku przy urzędowaniu w banku. Chociaż miał już niejaką rutynę i wiedział, co należy robić w tym, a co w tym wypadku, bywały jednak kwestie, którym podołać nie umiał. Wówczas jedynym ratunkiem był ciężki atak reumatyzmu. Jeżeli wszakże popełnił, pomimo posuniętych do maksimum ostrożności kilka błędów, kładziono to na karb roztargnienia pana prezesa z powodu zakochania, o którym w banku obszernie dyskutowano. Źródłem głównych informacji w tym względzie był Ignacy, który codziennie nosił kosze kwiatów do mieszkania narzeczonej pana prezesa. Nina bywała kilka razy w tygodniu u Nikodema. Pani Przełęska, nie wiedząc o tym, głośno i wobec wszystkich zachwycała się wielkimi zmianami na awantaż w urodzie i usposobieniu siostrzenicy. Kochać i być kochaną, mówiła do niej. To, moja droga, najlepsza kosmetyka dla kobiety. Przecież ty rozkwitasz w oczach. Nina śmiała się później, opowiadając to Nikodemowi. O swoim mężu nie myślała prawie wcale, zresztą nie miała na to czasu. Wir towarzyski wciągnął ją całkowicie, a bawiła się tym lepiej, że miała ogromne powodzenie. Młodzi i starsi panowie nadskakiwali jej zawzięcie, w każdym salonie otaczało ją moc wielbicieli. Wśród nich znalazł się i taki, na którego Dyzma zaczął patrzeć z niepokojem. Niepokój zaś ten uzasadniały nie tyle zalety tamtego, ile zachowanie się Niny. Wyróżniała go aż nazbyt oczywiście. Najczęściej z nim rozmawiała i tańczyła. Był to prawie 40-letni mężczyzna, wysoki, szczupły, o włosach konopiastych, wyzłoconych od słońca. Spadł nagle, diabli wiedzą skąd, chyba z całego świata, gdyż opowiadał o Australii, Peru czy Grenlandii z taką swobodą, jakby to był Konstancin czy Milanówek. Nazywał się Hel, Oskar Hel. Mówił o sobie, że urodził się w Rosji, a Dyzmę nazwał kolegą od czasu, gdy dowiedział się, że jest Oksfordczykiem. Sam studiował w Cambridge. Władał zresztą językiem polskim równie dobrze jak i dziesiątkiem innych. Gdy go proszono, by określił swoją narodowość, zabawnym ruchem rozkładał ręce. Na Ninie od początku wywarł dodatnie wrażenie, co Nikodem dostrzegł bez trudu, tym bardziej, że nie starała się swej sympatii dla tego przybłędy ukryć. Sytuacji jeszcze nie można było nazwać niebezpieczną, jednakże niepokój Dyzmy wzrastał. Na dobitek nie miał pod ręką Krzepickiego, który na wszystko umie znaleźć sposoby. Napisał doń o wszystkim, odpowiedzi jednak nie mógł się doczekać. Tymczasem Oskar Hel zadomowił się w Warszawie na dobre. Nawiązał szerokie stosunki, był na każdym balu, fiksie i dancingu. A że nie prowadził żadnych interesów, a zawsze miał pieniądze, uznany został za bogatego, a nawet za pożądaną partię. Przywiózł go do Polski hrabia Pomiałowski, zaprosiwszy na polowanie na dziki. Sam niewiele mógł o Helu powiedzieć, gdyż poznał go na pokładzie statku włoskiego podczas wycieczki do Wysp Kanaryjskich. Nikodem cały zasób swego sprytu skierował ku odseperowaniu Niny od tego obieży świata. Bał się jednak pozostawić przed nią kwestię otwarcie, wiedział bowiem, że tym może sprawę pogorszyć. Taki stan rzeczy trwałby nie wiadomo jak długo, gdyby w rozmowie między Helem a Niną nie padło raz przypadkowo imię Kasi Kunickiej. Okazało się, że Hel znał ją dobrze, że spotykał się z nią często w Davos, w Cannes i Genewie, że nawet korespondują od czasu do czasu, gdyż oboje interesują się telepatią i wymieniają na ten temat nowe spostrzeżenia i informacje. Ninę bardzo podniecała ta wiadomość. Nie miała dotychczas pojęcia, co się z Kasią dzieje, a lubiła ją przecie bardzo. Zresztą zbyt mocne wiązały ją z Kasią wspomnienia, by mogła obojętnie odnieść się do tej niespodzianki. Naturalnie przy pierwszej sposobności powiedziała Nikodemowi: wyobraź sobie, że pan Hel dobrze zna Kasię. Spotkał ją za granicą, a nawet pisują do siebie listy. Biedna Kasia, taka samotna. Żal mi jej bardzo. Może ten cały Hel kłamie? Nikuś, jak możesz tak mówić? Oburzała się. Pan Oskar jest prawdziwym dżentelmenem. To zdecydowało. Dyzma postanowił działać. I to natychmiast. Postanowił poradzić się Waredy i tegoż dnia umówił się z nim na kolację. Po pierwszej wódce przystąpił do rzeczy. Widzisz, Wacuś, ty znasz tego Hela? Znam, wesoły gość. Wesoły, niewesoły, pies z nim tańcował. Ale widzisz, on mi nawala w parafie. Niby w czym? Włazi mi w paradę u mojej narzeczonej. No to zdziel draba po gębie, jak będzie się stawiał, para pistoletów i koniec. Pojedynek? Skrzywił się Dyzma. No pewno, ja ci Nikuś powiadam, w takich wypadkach najlepiej szast prast bez gadania. Kiedy widzisz mnie, nie o to chodzi. Chodzi o babę, a baba to jeszcze gotowa więcej na niego lecieć, jak go przetrącą albo co. A więc jak myślisz postąpić? Dyzma podrapał się w podbródek. Żeby może takiego aresztować? Czort jego wie, co za ptaszek obierze świat, włóczęga. Między nami mówiąc, nie ma żadnego powodu. A może szpieg, niepewnie powiedział Dyzma. A jeżeli nie, niby dlaczego ma być zaraz szpiegiem? Może nie być, a może i być. Nikt go nie zna. Skąd ma forsę? Z czego żyje? Przybłęda, obcy obywatel. No tak, zastanowił się Wareda. Możliwe. Można by sprawdzić jego dokumenty. Ewentualnie nawet zrobić rewizję w jego hotelu, ale jak się okaże, że jest w porządku, będzie fiasko. To nie jest sposób. Wypił kieliszek wódki i nagle uderzył dłonią w stół. Będzie sposób. A wiesz, że to będzie sposób, no? Tobie przecież nie chodzi o to, żeby go wsadzić, tylko, no, żeby go odsadzić. Jak to odsadzić? No, odsadzić od pani Niny. A no tak. No więc to jest sposób. Aresztuje się go, zrobi się rewizję, puści się o tym wzmiankę do gazet, a później faceta się przeprosi i wypuści. No, co to pomoże? No jak to, co, nie kapujesz? Nie. No przecież to proste. Cóż ty myślisz, że pani Nina zechce przestawać z takim, co jest podejrzany o szpiegostwo? Dyzma zastanowił się i odparł po pauzie. No chyba nie. Że w ogóle takiego będą przyjmować w towarzystwie? Nie, bracie, po takim szpasie będzie musiał zapakować manatki i wyjechać. Ale może przecie wytłumaczyć, że to była pomyłka, zauważył Nikodem. A my, powiedział Wareda, możemy dać do zrozumienia, że go wypuszczono, bo był za sprytny i umiał ukryć w porę dowody winy. Dyzma przyznał pułkownikowi rację. Plan był gotów i nie zwlekając z jego wykonaniem, Wareda zadzwonił do swego kolegi, szefa drugiego oddziału sztabu, pułkownika Jarca. Wieczorem spotkali się już we trójkę. Przed Jarcem nie wyjaśnili całej sprawy, gdyż Dyzma nie chciał wtajemniczać go w swoje niepokoje narzeczeńskie. Zresztą Jarc nie interesował się nimi. Wystarczyło mu w zupełności to, że prezes Dyzma podejrzewa tego cudzoziemca, który nie ma tu żadnego znaczenia, że prezesowi zależy na skompromitowaniu Hela, no i że kolacja była wyśmienita. Nazajutrz rzecz miała być przeprowadzona wczesnym rankiem. Nikodem od przyjścia do banku był w podnieconym nastroju. Nie mógł się doczekać pism popołudniowych i co kilka minut wysyłał woźnego na ulicę, by dowiedzieć się, czy jeszcze nie wyszły. Wreszcie woźny przyniósł 3 dzienniki. Dyzma zaczął je gorączkowo przeglądać. W 2 pierwszych nie było ani słowa o Helu. Natomiast 3 podawał na pierwszej stronie czarnym drukiem niedużą wzmiankę pod tytułem „Na tropie nowej jaczejki szpiegowskiej. Aresztowanie wytwornego szpiega w luksusowym hotelu”. We wzmiance nie było, jak się ułożyli, podane całkowite nazwisko Hela. Figurował tam jako H. Natomiast szereg informacji o nim zamieszczono w ten sposób, że nikt, kto znał Hela, nie mógł mieć najmniejszych wątpliwości, że tu o niego właśnie chodzi. Dyzma zatarł ręce.